My robimy Radio Wnet, a w telewizji powstają kolejne spektakle teatru, telewizji, kolejne premiery. Dzisiaj premiera spektaklu Czapa, czyli Śmierć na raty, strażnika drugiego. Gra w tym spektaklu Hubert Zdunia, który jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Drugi strażnik. Czego pan pilnuje?
Wie pan, co no pilnuje więźniów, to znaczy teraz chyba się mówi osadzonych. Tak, osadzonych pilnuje. Skazanych na śmierć, tak, na najwyższy wymiar kary, czyli śmierć.
Czy to są więźniowie polityczni, czy zwykli kryminaliści, którzy na karę śmierci zasłużyli?
Wie pan co, to są zwykli kryminaliści, którzy swoimi jakimiś postępkami zasłużyli na tę karę. Tak.
Dlaczego jest to warte spektaklu? Co się między nimi dzieje? Jakie jest przesłanie tego spektaklu?
To znaczy, wie pan co, ja myślę, że przesłaniem tego spektaklu jest to, żeby człowiek szedł dobrą drogą przez całe życie. Nawet jeżeli coś zrobi, to potem też jakby naprawiając powinien iść dobrą drogą. Natomiast to jest spektakl o ludziach, którzy nie wiem, zabłądzili, którzy źle żyli, którzy nie potrafią się z tego wydobyć. Jest to ciekawy spektakl dlatego, że mówi o rzeczach znaczy niecodziennych. To są niecodzienni ludzie, niecodzienne miejsce, niecodzienne problemy i dlatego interesujące, ponieważ trochę obok nas, trochę inni niż my. Warto się temu przyjrzeć. To jest bardzo interesujące.
Nie zapytam się, jak kończy się cała sztuka, ale przynajmniej czy ma w sobie optymistyczne przesłanie, czy odnajdujemy w niej światło i słońce?
To znaczy, wie pan co, myślę, że światłem i słońcem jest to, że człowiek stojący pod ścianą zawsze wie o tym, że musi iść w to światło. To znaczy, że to jest jego drogą, nawet jeżeli słyszy otwierające się drzwi i moment, w którym musi wyjść, oddać swoje życie. Myślę, że to jest też film o przyjaźni, o jakimś międzyludzkich takich sytuacjach, które są w takich momentach po prostu bliskie, które się pojawiają. Znaczy, że jeden człowiek pierwotnie wspiera drugiego w najwyższym celu, czyli w życiu. Myślę, że to jest o tym, a poza tym to jest trochę śmieszne. Przez to jest to świetna sztuka, ponieważ ona w humorystyczny, w taki komiczny sposób mówi o bardzo trudnych rzeczach. Tak, i myślę, że dlatego ona jest ciekawa.
I dlatego warto obejrzeć. Obsada: Cezary Pazura, Michał Lesień-Głowacki, Piotr Frączewski jako skazaniec, Andrzej Grabowski jako strażnik i Hubert Zduniak, strażnik 2, który był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że odebrał pan dzisiaj telefon, a teatr telewizji Czapa, czyli Śmierć na raty, teatry telewizji zaczynają się o której godzinie?
O 21:00 dzisiaj na Jedynce.
Będzie pan oglądał.
Oczywiście.
I mam nadzieję, że w przyszłości będzie pan...
Zapraszam wszystkich.
Że oczywiście. W przyszłości będzie pan też słuchał Radia Wnet, jak jest pan w Krakowie, to 95,2, jak jest pan w Warszawie, 87,8, a jak jest pan poza Warszawą i Krakowem, to www.wnet.fm. Jest godzina 9:21 i obiecane studio Bejrut na antenie Poranka Wnet.
Yeah. صباح الخير هون بيروت
Dzień dobry tu Beirut
سلامات من بيروت
Z Bejrutu pozdrawiają
Maja Teje
Kazimierz Gajowy i ciągle szukamy pani Bożeny Czyszern-Kain, bo gdzieś właśnie po tym małym Libanie, ale tak dużo rzeczy nam pokazuje. Najpierw dzisiaj dwa słowa jak zwykle o pogodzie, bezchmurnie, niebo lazurowe. Oczekiwana temperatura w Bejrucie to prawie 30 stopni Celsjusza. Słońce nam już wzeszło o godzinie 5:44, a ma zajść o 19:24. Długość dnia to już 13 godzin i 40 minut. W tym momencie postaramy się połączyć z panem konsulem RP w Bejrucie, panem Markiem Eliaszem. Czy się słyszymy, panie konsulu?
Tak, słyszę doskonale.
O, bardzo byśmy chcieli usłyszeć od pana, co już się w miesiącu maju działo, a co jeszcze będzie się miało dziać, dlatego że nie tylko w Polsce, ale również przez internet bardzo wielu polonusów tutaj w Libanie i nie tylko w Libanie nas słucha. Także bardzo prosimy o te informacje, panie konsulu.
Dzień dobry państwu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet, a szczególnie gorąco libańską Polonię. Korzystając z uprzejmości kierownictwa bejruckiego oddziału radia, chciałbym podzielić się z państwem kilkoma informacjami. Jak co roku, miesiąc maj i czerwiec, obfitują organizowane przez ambasadę RP w Bejrucie, we współpracy oczywiście z Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Libanie, wydarzenia o charakterze polonijnym. I tak 2 maja, w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz, o czym może nie wszyscy pamiętają, w Dniu Polonii i Polaków za granicą, odbyła się na cmentarzu uchodźców wojennych w Bejrucie uroczysta msza, celebrowana przez 4 kapłanów, w której uczestniczyli przedstawiciele tutejszej Polonii, ambasady RP w Bejrucie na czele z panem ambasadorem Przemysławem Niesiołowskim oraz 2 grupy pielgrzymów z Polski odwiedzających w tych dniach miejsca kultu religii chrześcijańskiej w Libanie. O ile państwo pozwolą, chciałbym zatrzymać się na dniu 26 maja, aby przekazać podstawowe informacje dotyczące dnia wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego. W Republice Libańskiej powołano 1 obwodową komisję wyborczą numer 87 z siedzibą w budynku ambasady RP w Bejrucie. Osobami upoważnionymi do głosowania są obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania, to znaczy 26 maja, ukończyli 18 rok życia oraz posiadają ważny polski paszport. Chciałbym tu zaznaczyć i zwrócić uwagę, że wyłącznie paszport, a nie dowód osobisty, upoważnia do głosowania. 3 wymogiem udziału w głosowaniu jest dokonanie osobistego zgłoszenia do spisu wyborców do dnia 23 maja 2019 roku. Na stronie internetowej ambasady znajdą państwo wszystkie dodatkowe informacje dotyczące wyboru oraz link do dokonania elektronicznego zgłoszenia do spisu wyborców. Gorąco zalecamy tę formę zgłoszenia, która pozwala na automatyczną weryfikację danych osobowych. I ostatnia informacja dotycząca wyborów. Wybory odbędą się między godziną 7 a 21 czasu lokalnego. Mam nadzieję, że pozostało jeszcze parę minut czasu antenowego na przekazanie informacji o 2 oczekujących na nas w czerwcu wydarzenia. W dniu 2 czerwca uroczyście zakończymy rok szkolny 2018-2019 rozdaniem dyplomów i okolicznościowych upominków. Następnie wszyscy nasi najmłodsi rodacy w związku z Dniem Dziecka będą mogli nacieszyć się do późnych godzin popołudniowych atrakcjami oferowanymi przez kompleks rozrywkowy Kids Mondo. Natomiast w dniu 16 czerwca zaplanowany jest doroczny piknik polonijny na terenie Swing Farm. O dwóch ostatnich wydarzeniach, to znaczy zakończenie roku szkolnego połączonego z Dniem Dziecka i pikniku polonijnym, zostaną Państwo poinformowani oddzielnymi wiadomościami mailowymi z prośbą o wpisywanie nazwisk uczestników, co pozwoli nam na zarezerwowanie odpowiedniej liczby miejsc. Liczymy na Państwa obecność. Serdecznie dziękuję za poświęconą uwagę i oddaję głos do libańskiego studia Radia Wnet.
Panie konsulu, proszę pozostać jeszcze z nami. Czy pan nas jeszcze słyszy? Tak, przede wszystkim dziękujemy bardzo, bo nie tylko Polonia w Libanie, ale i też w Polsce dowiedzieliśmy się dużo, co tutaj się u nas dzieje i to jest bardzo radosne, że właśnie wśród Polonii, wśród nas wszystkich możemy uczestniczyć w tych uroczystościach, ale również i w takich momentach, kiedy się po prostu cieszymy, że jesteśmy Polakami i jesteśmy razem. Moje pytanie jeszcze jedno dotyczy tego paszportu. Oczywiście paszport to dotyczy ludzi, którzy są poza granicą Polski, tak to zrozumiałem, ale chciałbym dopytać, czyli jeżeli przyjadą pielgrzymki, bo wiem, że będą pielgrzymki w tym czasie, czy wystarczy, że po prostu przez ten link na stronie ambasady RP w Bejrucie po prostu się zarejestrują i będą miały prawo głosowania?
Osoby, które przyjeżdżają z Polski, muszą mieć z miejsca swojego zameldowania, zaświadczenia o możliwości odbycia głosowania w kraju, w którym będą się znajdowały oraz oczywiście ważny polski paszport. A więc najpierw należy udać się do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy, gdziekolwiek osoba jest zarejestrowana i zamieszkuje, uzyskać zaświadczenie i paszportem polskim można będzie dokonać u nas w ambasadzie głosowania.
Czyli wtedy bez konieczności rejestrowania się poprzez stronę ambasady, tak?
Tak.
Rozumiem. Bardzo dziękuję, panie konsulu, za wszystkie te informacje. Jestem przekonany, że jeszcze się nie zdecydował odwiedzić tego kraju, to wiedząc, że będzie mógł również głosować, że nie straci tego przywileju i obowiązku głosowania, to na pewno nie będzie miał żadnych oporów, wątpliwości, żeby również w czasie głosowania tak ważnego do nas przyjechać. Dziękujemy bardzo, życzymy miłego dnia dla pana i dla całego konsulatu i dla całej ambasady. Dziękujemy, miłego dnia.
Dziękuję również, kłaniam się i pozdrawiam serdecznie.
Drodzy słuchacze, tak żeśmy dzisiaj poszerzyli nasze tutaj koło zainteresowanych tym studio Radia Wnet w Bejrucie, ale teraz będziemy szukać naszą panią Bożenę. Już tutaj przy pomocy naszego technika, którym jest Maja, dzwonimy i szukamy, gdzie nasza pani Bożena w tym dniu się znajduje, z kim i co takiego robi. Ja w międzyczasie patrzę tutaj przez okno, to słońce dopiero zaczyna królować, ale rzeczywiście ci nasi pielgrzymi na pewno będą mieli miły dzień. Pani Bożeno, czy się słyszymy?
Tak, dzień dobry, słyszymy się, witamy serdecznie z pielgrzymkowego szlaku. My już od 5 dni pielgrzymujemy po pięknej libańskiej ziemi z grupą pielgrzymów, która przybyła tutaj do nas wraz z biurem Centrum Travel z Krakowa. Jest tutaj wśród nas przewodnik duchowy tej wspaniałej grupy, ojciec Krzysztof Kapucyn. Proszę ojca, to pierwsza wizyta w Libanie. Dlaczego właśnie Liban i jakie wrażenia?
witam bardzo serdecznie, szczęść Boże. Pierwszy raz jestem rzeczywiście w Libanie. Zrodziło się to pragnienie ze względu na to, aby poznać duchowość świętego Charbela. W Bytomiu, gdzie pracuję obecnie od 2 lat, odbywa się co miesiąc nabożeństwo do świętego Charbela. I kiedy właśnie przygotowywałem te nabożeństwa i śledziłem duchowość świętego Charbela, zapragnąłem właśnie być tutaj w tym miejscu, gdzie on urodził się, pracował, poznawał, przybliżał się do Jezusa Chrystusa i gdzie odszedł do domu Ojca, aby nawiedzić i spotkać się z świętym Charbelem, przedstawić mu wszystkie sprawy związane z naszym życiem, te sprawy ziemne również, ale przede wszystkim sprawy duchowe. Ziemia libańska jest piękna, duchowość wspaniała. Rzeczywiście ludzie bardzo otwarci, radośni, pełni entuzjazmu, umiejący dzielić się miłością, zrozumieniem, zauważyć drugiego człowieka. Tak jak święty Charbel, przez swoją pracę, modlitwę, przybliżanie się do Pana Boga, chcą realizować powołanie. Zapraszam, piękna, wspaniała ziemia.
Dziękujemy bardzo. Może również zapytajmy o wrażenia, o tutaj ten czas spędzony w Libanie, także naszych pielgrzymów. Mamy tutaj wraz z nami panią Marię. Dlaczego właśnie Liban i jakie wrażenia po bycie tutaj już w tym kilkudniowym?
Witam serdecznie, Maria. Ja po raz pierwszy o Libanie usłyszałam właściwie przez Halila Żubrano i książkę pod tytułem Prorok. Tak mnie urzekła, że bardzo pragnęłam tu przyjechać. Potem dopiero dowiedziałam się w Polsce o świętych libańskich, a właściwie o jednym. I bardzo się cieszę, że mogę tu być. Kraj mnie tak zaskoczył pozytywnie. Nie wyobrażałam sobie, że góry Libanu tak wyglądają, że są tak zielone. No, święta dolina, którą oglądałyśmy, przyklejone do skał klasztory, ogromna życzliwość ludzi, bliskość morza, no naprawdę ziemia, na której myślę, że bardzo łatwo zostać świętym i nie chce się wracać. Ja naprawdę serdecznie wszystkich tutaj zapraszam do smakowania wszystkiego, co tu jest, z kuchnią włącznie, bo też jest przepyszna.
Dziękujemy bardzo za tak miłe i myślę już tutaj pielgrzymi, którzy są już tutaj 5. dzień, już taką właśnie opinię wspaniałą mają o naszym Libanie. My dzisiaj udajemy się w 5. dzień, 5. dnia naszego pielgrzymowania, udajemy się do ważnego miejsca dla wszystkich Libańczyków, do Sanktuarium Matki Boskiej Pani Libanu na Harice, a również będzie akcent polski, ponieważ jedziemy do Muzeum Juliusza Słowackiego w Gawirze.
I z Bejrutu przenosimy się do Kijowa, Studio Kijów, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co w polityce ukraińskiej przyniósł weekend, sobota, niedziela? Jak rozpoczął się ten tydzień?
Dalej najważniejszym tematem pozostaje inauguracja prezydenta 4 maja, już po programie wschodnim, o którym dużo opowiadaliśmy, o tym, co się dzieje w ukraińskiej polityce. 4 maja prezydent elekt Wołodymyr Zełenski przybył do Rady Najwyższej, czyli ukraińskiego parlamentu. Tam odbyło się spotkanie z przewodniczącymi frakcji parlamentarnych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zełenskiego i dotyczyło właśnie kwestii daty możliwej inauguracji nowego prezydenta. Przypomnę, że o dacie decyduje Rada Najwyższa, a inauguracja powinna nastąpić nie później niż 30 dni po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów. I ten termin mija na początku czerwca. Jeśli inauguracja odbędzie się przed 27 maja, nowy prezydent będzie mógł rozwiązać Radę Najwyższą i doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Po tej dacie takiej możliwości nowy prezydent mieć już nie będzie. Do czasu zaprzysiężenia Zełenskiego prezydentem wciąż pozostaje Petro Poroszenko. Nic dziwnego, że Wołodymyr Zełenski chciałby, żeby jednak to zaprzysiężenie odbyło się jak najwcześniej. wcześniej i na spotkaniu zaproponował jako datę inauguracji 19 maja. Stwierdził, że taka data wynika z faktu, że już trzeba pracować. Po spotkaniu z przedstawicielami frakcji parlamentarnych przyznał, że wszyscy chcą posłuchać, czy będziemy rozwiązywać parlament, czy nie. Za wcześnie o tym mówić, bo jeszcze nie mam uprawnień. Jak tylko otrzymam odpowiednie uprawnienia, wy otrzymacie odpowiedź, mówił Zełański. Zełański też dodał, że to, kiedy odbędzie się inauguracja, będzie wiadomo dopiero 14 maja. Wtedy bowiem rozpocznie się posiedzenie Rady Najwyższej. Według nieoficjalnych informacji większość przedstawicieli frakcji parlamentarnych przedstawiała inną propozycję daty inauguracji 28 maja, a więc już po dniu, w którym prezydent mógłby teoretycznie rozwiązać Radę Najwyższą. Parlamentarzyści mają sprawę daty konsultować na wewnętrznych spotkaniach, które odbędą się do 13 maja, więc przed dzień najbliższego posiedzenia Rady Najwyższej. Na spotkaniu w parlamencie nie było prezydenta Petra Poroszenki. Nie było też szefa jego frakcji parlamentarnej, podobnie jak i szefa frakcji Frontu Ludowego. Frakcje te jednak miały swoich przedstawicieli na spotkaniu. Trudno nie zauważyć, że mógł być to celowy zabieg. Przypomnę, że zarówno Blok Petra Poroszenki to jest największa frakcja w parlamencie ukraińskim, a Front Ludowy to jest bezpośredni, najbardziej bliski koalicjant bloku Petra Poroszenki. Frakcje te miały oczywiście swoich przedstawicieli na spotkaniu, ale niższej rangi. Wprost spotkanie zignorował lider partii radykalnej Ołeh Ljaszko, który stwierdził, że jego nie interesuje data inauguracji, a przede wszystkim trzy kluczowe kwestie. Kiedy będzie pokój na Ukrainie, jak odnowić sytuację ekonomiczną i jak zwalczyć biedę Ukraińców. A sformułowania te nawiązują wprost do głównych haseł kampanii Zełenskiego i przecież Zełenski mówił, że to będą najważniejsze rzeczy jego prezydentury. Lider opozycyjnego bloku, czyli formacji, która wywodzi się z partii regionów powiązanej z poprzednim systemem, z prezydentem Janukowyczem, Wadym Nowiński, nie zadeklarował, jaką datę wybierze jego formacja. Na razie publicznie ideę jak najszybszej inauguracji poparł szef partii Samopomoc, mer Lwowa Andrii Sadowy. W swoim wystąpieniu na Facebooku stwierdził, czym szybciej, tym lepiej trzeba pracować. A słowa te współpadają z opinią nowego prezydenta i być może świadczą o jakichś nowych sojuszach politycznych. Data 19 maja jako możliwy dzień inauguracji prezydenta została krytycznie oceniona przez wielu działaczy środowisk patriotycznych. W tym szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz przypomniał, że jest to na Ukrainie Dzień Pamięci Ofiar Politycznych Represji. Dzień został ustanowiony w 2007 roku. Tego dnia przeprowadzane są na całej Ukrainie uroczystości o charakterze żałobnym. Ograniczona jest możliwość przeprowadzania imprez rozrywkowych, emisji programów rozrywkowych w mediach. Wszystkie telewizje tego dnia oznaczają swoją transmisję ikoną płonącej świeczki. Bardzo szybko ukraińskie media społecznościowe obiegł mem ze screenem z filmu Sługa Narodu i zaprzysiężenia Hołoborodki, czyli filmowego bohatera granego przez Zełenskiego. Do sceny zaprzysiężenia w memie dodano właśnie ikonę płonącej świeczki. Wiatrowicz napisał na swoim Facebooku: komik Wołodymyr Zełenski pozwala sobie na żarty z wielkiego głodu. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie ma prawa na głupoty nad pamięcią o milionach ofiar represji. To w ten sposób też nawiązał do występów kabaretu Kwartał 95, czyli tego kabaretu, z którego wywodzi się Wołodymyr Zełenski, którego jest producentem i też głównym aktorem. W czasie kampanii wyborczej wypominano wielokrotnie, że pojawiały się tam żarty, które nawiązywały do kwestii wielkiego głodu. Także kwestia, kiedy zostanie zaprzysiężony nowy prezydent, wciąż pozostaje otwarta, pomimo tego, że przecież nowy prezydent, przypomnę, wygrał z fantastycznym wynikiem ponad 73% głosów, ale wciąż nie może obrać swojej jeszcze funkcji.
Powiedział Paweł Bobołowicz o tym, co dzieje się w Kijowie, co dzieje się na Ukrainie. Paweł Bobołowicz w Porankach Wnet i nie tylko opowiada i trzyma rękę na pulsie ukraińskiej polityki. Pawle, jakieś pytanie jeszcze powinienem ci zadać poza tym, jaka jest pogoda w Kijowie?
Pogoda jest paskudna, pada deszcz, zrobiło się zimno i nieprzyjemnie, no ale cóż, tu i tak jest już wiosna i to wiosna, która politycznie na pewno jest ciepła.
Zimno również jest w Warszawie i w Krakowie. Dziękuję za korespondencję. Jest godzina 9:42. A my w Porankach Wnet w poniedziałki wracamy do tradycji, która nie stała i nie zdążyła się stać tradycją, czyli reportażu. Teraz posłuchają Państwo reportażu pana Henryka Dedo i pani Magdaleny Balcerek. To jest pierwsza część tej najlepszej, jeszcze nie napisałam. To jest tytuł tego reportażu. Posłuchajmy.
Były lata 70. Jakiś chyba drugi, trzeci może. Byliśmy z całą rodziną, bo mój mąż pochodził tam z Kresów Wschodnich. Na jednym z nabożeństw usłyszałam tak mocne kazanie na temat śmierci Jezusa, że wtedy przechodziły mnie ciarki, jak to słyszałam. Dosłownie, to nie były gwoździe, tylko to były twoje grzechy. I każdy grzech to ten gwóźdź, który tam wbijali w Jezusa ręce i nogi. Nigdy tak sobie nie uświadamiałam, jak to wyglądało i w tej rzeczywistości cielesnej takiej, jaki to był ból, a poza tym ta duchowa rzeczywistość, to tak jakoś tak się normalnie tak się przechodzi z tego, aha, Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy, tam był przybity, no i dzięki ci, Panie. I to, a wtedy to było tak mocne, bo on jeszcze wymieniał tam różne grzechy, że to było takie przeżycie dla mnie. Ja zawsze miałam ze sobą notes i od razu zakreśliłam pięciolinię i od razu mnie ta melodia dyktuje, mi ktoś to dyktuje. I ja piszę, to nie gwoździe cię przebiły, i tak piszę, cały ten refren napisałam. I potem jeszcze uchwyciłam zwrotki, coś tam, parę błędów jakiś tam zrobiłam, ale po kilku dniach jechaliśmy już do domu. Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to siadam do pianina i piszę, co to za gryzmoły tam mam w tym notesie. I faktycznie zaczęłam sobie grać i wtedy przyszła pierwsza zwrotka, druga zwrotka i te wspomnienia, kiedy ja byłam pod krzyżem Golgoty, co ja przeżyłam. Wtedy mieliśmy takie spotkania ekumeniczne. Księża byli bardzo, bardzo przychylni do nas, no bo nazwali nas bracia odłączeni. No i oczywiście tych braci odłączonych trzeba jakoś pozyskać. Zaprosili nasz chór, bo był ksiądz jeden, słyszał śpiewający nasz chór. Koniecznie musicie zaśpiewać u nas w kościele, a to ten kościół naprzeciwko dworca, kościół Palotynów. I oczywiście przyjęliśmy zaproszenie. Chór śpiewał, a ten jeden z braci mówi: Halina, ty musisz zaśpiewać tą Golgotę. Gdzie ja tam usiądę, te organy, ja tam nie dosięgnę i tak dalej. Pamiętam, że oczywiście na tych basach nożnych nie grałam, bo ja nie umiałam na tym, tylko tu na klawiaturach tych dwóch górnych. I jak zaczęłam śpiewać, no bo tak zawsze to jakiś szum, to gdzieś tam dzieci jakieś, to coś, a zrobiło się tak cicho, echo bardzo ładnie niosło głos daleko, ale ja na tym balkonie słyszałam, jak ludzie chlipią. I skończyło się nabożeństwo, schodzę na dół, a tam tłum ludzi. Pełno zakonnic. Proszę Pani, my bardzo prosimy o tę pieśń. No nie mam. Nie było wtedy jeszcze drukarek jakichś, żeby to drukować. Obiecałam, umówiłam się. Oczywiście pisałam ręcznie nocami, żeby to i przez kalkę, i nie przez kalkę. Ale rozeszła się ta pieśń w mig. Jakoś tak przylgnęła do ludzi. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. I miałam różne takie właśnie spotkania z różnymi ludźmi, nawet na ulicy. I ludzie są zawsze wzruszeni. Byłam w szpitalu, miałam operację i leżały takie dwie panie razem ze mną. I też taki incydent był, że no, ksiądz oczywiście przychodził zawsze rano z komunią i do mnie podchodzi. Ja mówię, dziękuję. Jeden raz, drugi raz, ja dziękuję. Te panie się zainteresowały. Dlaczego pani nie przyjmuje komunii? Ja mówię, no bo ja w swoim kościele przyjmuję wieczerzę pańską. A to jaki to kościół? A ja mówię, chrześcijanie. Nie chcę powiedzieć nazwy, bo to i tak nic ludziom nie wyjaśnia. Aha, no bo my widzimy, że pani czyta taką książkę. Co to jest? A ja mówię, to jest Biblia. Aha, może pani nam coś przeczytać z tej Biblii? No tak, więc zaczęłam czytać, nie? I słuchałem bardzo uważnie. Ale pani też nigdy się nie żegna? Ja mówię, no nie, ja tak modlę się, tak normalnie rozmawiam z Bogiem. A mogłaby pani się pomodlić tak na głos? No i modliłam się. I w jednej z tych modlitw dziękowałam za Golgotę, za krzyż, za to, że to za mnie był przybity do krzyża Jezus. A ta jedna z tych pań mówi, proszę pani, a my znamy taką pieśń Golgotę. No i ta pani mi recytuje. A ja zaczynam śpiewać tak cichutko. A pani też to zna? A ja mówię, tak, ja jestem autorką tej pieśni. No to było też zaskoczenie dla tych pań. No ale później to już żeśmy rozmawiali, one wszystko chciały wiedzieć, nie?
Życie to dar, który da.
Bardzo chciałam się uczyć muzyki i jak poszła mama moja ze mną do szkoły muzycznej, to wymagany był instrument w domu. W tym wypadku pianino, bo chciałam na pianinie grać. No ale no niestety nie przyjmiemy, bo jak nie ma instrumentu, to gdzie będzie ćwiczyła? Ale potem żeśmy się dowiedzieli, że siostry zakonne Borymeuszki prowadzą szkołę muzyczną też, dla rozmaitych dzieci, czy mają czym zapłacić, czy nie, czy mają instrument, czy nie. I tam poszłam do szkoły muzycznej, do sióstr. I chociaż zawsze tam były jakieś tam obiekcje, jeśli chodzi o wyznanie, ale ta siostra, która mnie przyjmowała, powiedziała, to dla mnie nie ma różnicy. A w domu ćwiczyłam. Mieliśmy taki duży stół i zrobiłam sobie klawiaturę na kawałku papieru. I na tym ćwiczyłam, no ale co z tego? Ani nie można głosu wydobyć, ani cicho, ani głośno. I zawsze miałam problem z tym już, jak przychodziłam na lekcje. Ale potem tam taka pani sąsiadka powiedziała, niech pani przysyła córkę, tu będzie ćwiczyć. Ojejku, ja byłam szczęśliwa. Chodziłam, ćwiczyłam tam, no i oczywiście to już potem było wszystko lepsze. Cieszyłam się, to było naprawdę moje takie marzenie, żeby grać, żeby śpiewać. To jeszcze tak, no z mamą to dużo śpiewałam, bo mama moja bardzo ładnie śpiewała i uczyłam je śpiewać.
Życie to łańcuch nadziei i cierpień, to krok wiary w każdy dzień. Tylko wie, ile dni jeszcze przejść muszę w świecie grzesznym i złym.
Chodzę do szkoły spokojnie w podartych butach albo w takich, mama kupowała nam takie buty na wyrost, nie? Żeby już nie trzeba było kupować następny sezon. No, nie było stać nas na to, żeby tak kupować ciągle coś. nowego. No niestety, tata nas opuścił, w ogóle nie chciał nas znać i wyjechał. Wylądował w Anglii, zmienił nazwisko oczywiście. No i tak zakończyła się pewna historia. Po prostu pamiętam tatę, co on wyrabiał, jak byliśmy dziećmi, przychodził pijany i nawet dobrze, że tak się stało, że nie mieliśmy takiego horroru na co dzień. No a mama z kolei troszczyła się o nas jak mogła. Dwoje, brat i ja. Brakowało ubrania, brakowało. Nawet trzeba się było podzielić. Na przykład sukienkę dostałam taką ładną i tak się cieszyłam strasznie, ale była taka dziewczyna, która w ogóle nie miała nic. I mama mówi, no wiesz co, musimy to oddać. Jejku, płakałam i oddawałam. No także takie, ale żeśmy się uczyli właśnie takiego dzielenia się też z innymi tym, co mamy, nawet ze swoją stratą. No, w ogóle to dzieciństwo bardzo dobrze wspominam, chociaż to się nie da opisać, jak to człowiek był głodny nieraz, nie? A jak mama posłała mnie kupić chleb, to ja ćwierć chleba zjadłam po drodze i dostawałam wtedy lanie. Że zjadłam tyle chleba. Taki pan profesor w szkole powiedział mi, słuchaj, mieli taką grupę muzyczną też i chcemy, żebyś grała i śpiewała w tej grupie muzycznej. No więc śpiewałam i grałam, jeździliśmy na różne występy i konkursy, gdzie się dało, ale w międzyczasie no mama chodziła na nabożeństwa, ja potem też zaczęłam już chodzić na nabożeństwa i bardzo mi podobało się w ogóle śpiewanie w chórze tym zborowym. Oczywiście zaczęłam śpiewać, ale potem dowiedzieli się, że śpiewam i jeżdżę tam gdzieś z jakąś grupą muzyczną, śpiewam głupoty. No więc wybieraj albo to, albo to. To nie było takie coś, że dzisiaj możesz śpiewać w teatrze i możesz być chrześcijaninem. To było po prostu nie do pomyślenia wtedy. No ale jakiś czas powiedziałam, nie, to ja będę jeździć trochę z tą grupą. Ja byłam związana też z nimi, to byli rówieśnicy. Po prostu byłam, no, że tak powiem, całkowicie zaangażowana w świecie, chociaż nawet mi pozwolono śpiewać w chórze też, ale na próby mogłam chodzić, ale nie usługiwać. Po ostatnim takim właśnie występie w Katowicach, że zdobyliśmy pierwsze miejsce w ogóle i mieliśmy jechać do Warszawy na jakiś konkurs następny, ale to ja już miałam wtedy 19 lat, ja już byłam po egzaminie, poszłam do zboru pewnego wieczoru sylwestrowego i wtedy to był mój dzień nawrócenia, Sylwester, 58 rok. Odmówiłam już wyjazd do Warszawy wtedy, no to była straszna rewolucja, że tak powiem, w całej tej grupie, nie pojechali do tej Warszawy w ogóle. No poszłam powiedzieć temu naszemu pastorowi, że ja już nie jestem w tej grupie świeckiej. No to możesz teraz śpiewać w zborze.
Dzisiaj masz.
Słuchali Państwo pierwszą część wspomnień Haliny Kudzin. Do wysłuchania drugiej części zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.